programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Mirosław Jabłoński, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, co prawda pogoda tej wiosny specjalnie nas nie rozpieszcza, ale pan profesor też z pewnością zauważył tę większą aktywność fizyczną na ulicach naszego miasta, poza miastem. Więcej osób biega, więcej porusza się na rowerze, na wrotkach, deskorolkach, rolkach, etc., etc., bo sport to zdrowie, prawda?
To w ogóle powinien być czas wzmożonej aktywności. No, natura budzi się do życia po raz kolejny, żeby cyklicznie wejść później okres taki sedacji jesiennej, dojrzewania do kolejnego rozkwitu na wiosnę. Ale teraz odnośnie pana w jakimś sensie trochę zaczepki w kierunku aktywności fizycznej, to ten okres jest dość specjalny, bo odbywa się po właśnie okresie pewnego rozleniwienia jesienno-zimowego, które nie służy utrzymaniu formy. Tak więc aktywność traktowana jako prozdrowotne zachowanie w ogóle też powinna być traktowana trochę jak lek, odpowiednio dawkowana na początku. Są sposoby dawania leków we wzrastających dawkach. Podobnie jest z aktywnością fizyczną. Poza tym generalizować trudno, bo każdemu inna grzeczność się należy i każdy ma innego rodzaju doświadczeń, na przykład zimowe. Jeżeli cały okres jesienno-zimowy był aktywny fizycznie czy w siłowniach ogólnych, a nie był raczej, bo te były zamknięte z racji epidemiologicznych, czy domowych, a tych jest coraz więcej, ponieważ ceny stosunkowo prostych przyrządów, małych atlasów czy orbitreków są przystępne ogólnie. I one spełniają swoją rolę, no tylko trzeba mieć miejsce. W związku z tym to zależy. Zależy kto, zależy w jakim wieku, z jaką przeszłością, bądź brakiem przeszłości chorobowej, jak aktywny był do tej pory, może taką aktywność wzmóc na wiosnę. Choć można by też pokusić się o stwierdzenie, że może każdy rodzaj aktywności nieco wzmóc, no, przyjmując, że była zerowa w ciągu zimy.
Panie profesorze, tylko to jest trochę tak. Ja pozwolę sobie uchwycić się tej myśli, którą pan profesor wymienił, dawkowania leku. Niektórzy ten sport w tej chwili, mam takie wrażenie, traktują jako dawkę uderzeniową. No, bo chęć pozbycia się tej legendarnej oponki jest przeogromna. A nie dość, że jest za nami zima, to okres pandemii, w której, jak mówią naukowcy, przybyło nas znacznie. I to niestety tylko w kilogramach, a nie liczebnie, jeżeli chodzi o ludność. No i ten stracony czas chcemy nadrobić. Chcemy tych kilogramów zbędnych się pozbyć.
To naturalne, nie może być to robione gwałtownie. Wszelkie gwałtowne, że tak powiem, zadawane naszemu organizmowi działania szkodzą. Powinny być wdrażane stopniowo i rozumnie. A rozumnie to znaczy najlepiej pod okiem kogoś, kto potrafi w tym kierunku poprowadzić. Jeżeli w tle będziemy mieć współpracę z doświadczonym fizjoterapeutą ukierunkowanym na leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, no to wówczas sądzę, że bezpiecznie będziemy poddawiani tej formie aktywności. Z drugiej strony, częstokroć, zwłaszcza mężczyźni, młodzi, co to znaczy? No myślę, że do 45 roku życia można taką etykietę tej części płci przypisać, starają się zrywami właśnie dogonić coś, co gdzieś tam umknęło im w czasie regularności wysiłku, który podtrzymuje formę. A to częstokroć kończy się chociażby zerwaniem ścięgna piętowego i potrzebą leczenia operacyjnego, złamaniem zmęczeniowym, powiedzmy sobie, śródstopia. Ostatnio mieliśmy młodego człowieka, studenta, który doznał złamania zmęczeniowego kłykci przyśrodkowych piszczeli obydwu. W związku z tym, że w sposób właśnie taki z przekonaniem, ale bez przygotowania, ruszył na bieganie. Na bieganie, spędzając większość czasu podczas nauki online, czyli przed ekranem monitora. I to niestety zaskutkowało bólami kolan, a badania rezonansu magnetycznego wykazały, to po angielsku się nazywa bone bruises, czyli właściwie kumulacja zmian zmęczeniowych. Z tego wydobrzeje, ale to potrwa około roku.
Poruszył pan, profesor, niezwykle interesującą kwestię, bo okres, no, co tu dużo mówić, rocznej pandemii i siedzenia przed komputerami, nie tylko nas, dorosłych, ale również dzieci i młodzieży, no, siłą rzeczy musi znaleźć odbicie w tej kondycji czysto fizycznej.
Niewątpliwie tak. I to będzie olbrzymia szkoda, którą przypuszczam, będziemy obserwować przez wiele następnych lat, chyba że wdroży się pewien program naprawczy. Ten program naprawczy powinien odnosić się właściwie do wszystkich nas, a z takich przepisów ogólnych można byłoby zalecić chociażby Nordic Walking. W ogóle spacer i marsze do wyraźnego zmęczenia się, jak tam mówią niektórzy, troszkę sobie trywializując, tętno 120. Tam jest pewien wzór, 220 minus wiek, ale już te wzory niekoniecznie dadzą się stosować tak łatwo. Z jednej strony, a z drugiej strony mamy coraz łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju gadżetów, ale przydatnych. Na przykład opasek zamiast zegarka, które mierzą to tętno. To możemy sobie kontrolować, popatrzeć na tabelę, dostosować do wieku, do masy ciała często też, żeby nie za wiele. No i w ten sposób ratować się przed szkodami, czy powiedzmy odwracać szkody, których doznaliśmy wskutek sedentaryjności, czyli siedzącego trybu życia. W ogóle hasło wstań z krzesła, no myślę, że powinno nam towarzyszyć i dłużej niż 45 minut. Zresztą to w przednich systemach szkoleniowych było stosowane. 45 minut, 5 minut, 10 minut przerwy znów, czyli godzina lekcyjna tak zwana. Jak jest teraz, nie potrafię powiedzieć. O ile mi wiadomo, uczelnie, zwłaszcza wyższe, wymuszają tą pozycję siedzącą dłużej. Tak u wykładowcy, jak i u, powiedzmy sobie, młodzieży studiującej. Nie sądzę, żebym dał tutaj jednoznaczny przepis na zachowania. Pływanie byłoby świetne i uważa się, że woda chlorowana jest bezpieczna, jeśli chodzi o narażenie na różne, powiedzmy sobie, SARS-y, bo jest ich wiele, i na patogeny. Tak więc baseny, sądzę, ruszą, może już nawet ruszyły, nie wiem. I pływanie jest wyśmienitym uzupełnieniem aktywności, ale pływanie nie jest weight bearing, nie obciąża stawów. A te ćwiczenia, które obciążają stawy, są dla stawów dobroczynne, pod warunkiem, że stawy nie są zmienione patologiczne. Bo z kolei, jeżeli mamy do czynienia, a 45 plus zwykle każdy ma małe zmiany zwrotnieniowe przy środkowych przedziałach stawów kolanowych, zwłaszcza jeżeli jego BMI jest powyżej 28, to wówczas lepiej pływać niż biegać. Zwłaszcza biegać po terenie twardym, zwłaszcza w nieodpowiednim obuwiu. W związku z tym można zamienić na rodzaj lokomocji, tak jak ci Finowie, co ćwiczyli biegi narciarskie, czyli przejść do Nordic Walking. Ale Nordic Walking się trzeba nauczyć. To nie jest tylko ciągnięcie za sobą kijków, czy podpieranie się co drugi, trzeci krok. Jest to pewien rytm zachowań, które odciążają właśnie przyśrodkowe przedziały stawów kolanowych, a obciążają kończyny górne, które, co jest dobroczynne dla tych kończyn górnych, dla obręczy całej barkowej, kapitalnego połączenia, intertrakowska polarnego. No w ogóle o tym można by mówić dużo, ale myślę, że wkraczam w taki obszar, który znudzi zarówno słuchaczy, jak i pana redaktora.
Ale to dowodzi pan, profesor, tego, że ortopedzi to jest ta grupa lekarzy, którzy raczej na brak pracy nigdy nie narzekają, bo jak nie narty, no to właśnie sporty typu bieganie, typu Nordic Walking, typu wszelkiego rodzaju przeciążenia stawów.
Dotknął pan rektor struny wrażliwej. Ja bym użył czasu przeszłego, bo w obecnej dobie nie wiadomo, kiedy się zaczęła. To jest w ogóle płynne przechodzenie różnych okresów. Średniowiecze też nie się zakończyło klaśnięciem ręki, czy że tam renesans powstał, czy odwrotnie oświecenie, tylko to były procesy. Gdzie indziej było wcześniej, było we Włoszech, a na ziemiach polskich około 400 lat później. Ale wracając do rzeczy. Ortopedia istotnie w osobach profesora Degi, profesora Piątkowskiego, związanego ze środowiskiem lubelskim, który stworzył, niektórzy nawet twierdzili, lubelską szkołę ortopedii. To zostało zapomniane w jakimś sensie, bo rzeczywistość, która trochę skrzeczy, jak to chyba Wyspiański tak się wyraził, wymusza działania doraźne. Działania punktowe i działania rozliczeniowe w sensie, powiedzmy, kontraktu, który realizuje szpital czy jednostka lecznicza w stosunku do NFZ. Za to rolę nieoperacyjnej ortopedii, bo do tego zmierzam, przejmuje w znacznej mierze rehabilitacja medyczna. I tu, jeżeli by pan powiedział, że rehabilitanci, ale lekarze, specjaliści, ale też poniekąd fizjoterapeuci, których się blisko z nimi, powiedzmy, sobie stykają i działają w podobnym duchu, to istotnie ci mają cały czas dużą rolę do spełnienia w sensie promowania prozdrowotnego trybu życia. Z kolei ortopedzi, którzy stali się właściwie chirurgami urazowo-ortopedycznymi. No, kiedyś była nawet chirurgia wojennopolowa, która w tym kierunku jak gdyby próbowała ortopedów przez długi czas skłaniać, ponieważ to miał być teatr wojenny na tych ziemiach się odbywać. Wobec tego potrzebne były siły i środki, żeby zapewnić przynajmniej minimum pomocy poszkodowanym, w przypadku zwłaszcza masowego rażenia, masowych strat. Także ortopedzi obecnie bardzo często ograniczają się jedynie do rękoczynów, które trwają krótko, są skuteczne w sensie punktów do rozliczeń z NFZ-em, bądź też wypisania rachunku za usługę, a stosunkowo mało zajmują się perspektywami, co z tego wyniknie dalej. Choć byli tacy ortopedzi jak profesor Marian Weiss, który również należy do ścisłej takiej grupy ojców rehabilitacji polskiej, też i światowej, Dega na pewno, który twierdził, że leczenie operacyjne jest etapem postępowania rehabilitacyjnego. Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie. Operacja jest wstępem do odzyskania sprawności, bo rehabilitas to jest odzyskanie, ability angielskie jest sprawności. Jeżeli tak się przyjmie, no to wtedy część tam operuje, powiedzmy usuwa kawałek łąkotki, lepiej powiedzieć część łąkotki, bądź ją naprawia, a inni później pracują, żeby kolano wróciło do zdrowia, nie tylko po uszkodzeniu łąkotki, ale po tych działaniach operacyjnych.
I tu się nasuwa kolejny wątek, panie profesorze, albo pytanie, którego nie sposób pominąć, tej sprawności. Bardzo często w tej chwili, może nie jak jeden mąż, ale to swego rodzaju moda. Chcemy oszukać czas, chcemy być coraz ciągle, coraz bardziej młodzi, może nawet tak.
Fit for everything. No, to się nie da po prostu. Tak trzeba przyjąć, że czas jest nieuchronnym czynnikiem ryzyka wszystkich chorób, w tym choroby najpowszechniejsze, czyli zmian zwyrodnieniowo zniekształcających narządu ruchu. Ale starzenie może być i zdrowe, to znaczy w tym sensie, że długo się utrzymuje sprawność, a potem odchodzi się na tę drugą stronę. Niekoniecznie ostatnie 10-15 lat spędzając bliżej łóżka, czy będąc unieruchomionym w wózku z powodu nienaprawialnych szkód w narządzie ruchu, czy w układzie krążeniowo-oddechowym, czy nerwowym. I tu można podać pewne przepisy, ale one wykraczają poza właściwie ścisłą ortopedię, czy rehabilitację, czy właściwie fizjoterapię, choć są blisko. Mianowicie redukcja masy ciała, czyli otyłość jest przerażającą epidemią czasów współczesnych, między innymi w związku z tym, że się mało ruszamy, ale głównie, że się przejadamy. Caloric restriction diet jest dietą w jakimś sensie rozwiązującą szereg problemów, znów jeśli jest rozumnie prowadzona i dietetyk dba o uzupełnianie niedoborów jakościowych.
Tak, tylko chyba my powinniśmy sami zacząć od tego dbania o to, co jemy i w jakich ilościach, żeby dostosować proporcje.
No trzeba stanąć na wagę i policzyć sobie wskaźnik masy ciała. Jeżeli on przekracza 27-28, to już jest, że tak powiem, sygnał alarmowy. Ja mam bardzo często coraz liczniejszych pacjentów, których ten wskaźnik sięga 32-34. Niestety w tej grupie przeważają osoby płci pięknej. I wtedy dziwią się, dlaczego te drobne stopy, kształtne kobiece stopy, delikatne budowie kośca, bo tak natura to, powiedzmy sobie, przeznaczyła, zaprogramowała, cierpią na zespoły bólowe. Czy zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego, czy wreszcie kolan, o czym wspomniałem. Te korelują chyba 0,8, tak więc tu jest korelacja niemal 1:1 z nadwagą i nadmierną masę ciała. Już inne zresztą też są negatywy, czyli cukrzyca typu drugiego. A ta z kolei prowadzi, jeżeli nie jest odpowiednio leczona, a często nie jest, 1/3 podobno nie wie, że ma, tak mówią statystyki światowe. U nas przypuszczam, że jest lepiej. To te wszystkie end products of glycation psują chrząstkę stawową. Czyli jak gdyby nasilają zmiany, które zostały zapoczątkowane uprzednio. Krótko mówiąc, nie daje się, że tak powiem, wydzielić jednego nurtu tylko z tego, co mówię, tylko człowiek wymaga jako organizm złożony kompleksowego podejścia i programu. Albo zachowującego jego well-being, albo odwracającego nagromadzone szkody w kierunku tego, żeby nasze starzenie od urodzenia, bo jest okres dojrzewania, ale niektórzy twierdzą, że od urodzenia się starzejemy, bo pewne systemy genetyczne się starzeją od urodzenia, i zdolności reakcji na bodźce się wyciszają, w związku z tym jest to proces starzenia, żeby zachowywały się jak możliwie długi okres czasu na jednym poziomie.
A no właśnie, ale na te szkody często bardzo ciężko pracujemy. Właśnie tą niezdrową dietą, właśnie brakiem ruchu i potem przychodzi pacjent do specjalisty i mówi, proszę wybaczyć kolokwializm, że go strzyka albo łamie w kościach, że puchną nogi, że ciężko chodzić, etc., etc. A to nic nie jest bez przyczyny.
Tak, ale są pewne, jak ja to mówię, klątwy. Są pewne z kolei programy genetyczne, na które niewiele możemy poradzić. Wiadomo, że skłonność do nadmiernej masy ciała dziedziczy się. No, ale można to zaradzić redukcją przyjmowanych kalorii. Czyli można, ale wtedy jest się na racjach budowych, a to przyjemne nie jest. To może też zaszkodzić. Krótko mówiąc, nie ma moim zdaniem złotej recepty i sądzę, że z tym problemem będziemy się borykali, podobnie jak inne, powiedzmy, że bardziej rozwinięte cywilizacyjnie czy dobrobytowo społeczeństwa, choć nasze już zbliża się powoli, ale też i stamtąd przychodzą podobne braki w sensie niedostatku obciążeń pracą fizyczną. Są na to pewne zapiski z końca XIX wieku, że przeciętna Szwedka w Skanii, Szwedka, spalała dziennie około 6000 kalorii. Te kobiety pracowały jako prawie zwierzęta robocze, ale dzięki temu z tą ilością pożywienia dostawały wszystkie możliwe mikronutrienty i to jedzenie było w jakimś sensie funkcjonalne, ale kardynalną różnicą między obecną a ówczesną kobietą z tego powiedzmy obszaru była różnica w wysiłku fizycznym.
Ale problem chyba tkwi w tym, panie profesorze, że sami musimy tego się nauczyć, bo nikt za nas tego nie zrobi.
Ja myślę, że edukacja jest bardzo ważna, ale jak to pewnie by pan się przychylił, verba docent, exempla trahunt, no ale potrzebujemy przykładów, a tych przykładów nie za wiele widzimy. Widzimy wyczyn na wysokim poziomie sportowy, no ale to jest poza naszym zasięgiem w ogóle. A poza tym, czy mamy przykłady na przykład gimnastyki radiowej codziennie rano? Nie wiem, może to tak, to pan mi odpowie na to pytanie. Bo w czasie mojej młodości to było. 15 minut przed 6.
Ale z drugiej strony...
Ale przepraszam, proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy radio prowadzi gimnastykę?
Posypuje głowę popiołem, nie prowadzi.
Czy w telewizji pan widział oprócz, przepraszam, zgrabnych, młodych, zdrowych, no pań i panów, którzy nie potrzebują właściwie żadnych ćwiczeń, myślę tu o aerobiku, czy widział pan tego rodzaju, że właśnie starsze osoby ruszają się i uprawiają tai chi?
Ale z drugiej strony, panie profesorze...
W naszych mediach nie.
Wzory jakieś mamy właśnie tych osób z pierwszych stron gazet, bo wystarczy otworzyć jakąkolwiek kolorową gazetę czy program telewizyjny, który jest pełen młodych albo chcących być młodymi ludzi pięknie wyglądającymi.
No, wie pan, piękno jest po pierwsze rzeczą bardzo względną. To na pewno, bo kanony piękna można by przewertować od starożytnego Egiptu przez Grecję, Rzym, aż dojść do filmu Pieski świat Mondokano. Jeżeli pan sobie przypomni sceny z tego filmu, to zupełnie mamy, że tak powiem, pełny obraz różnic w poglądzie na to, co jest piękne. Tak więc tutaj ja bym trochę zaprotestował. Ja bym powiedział o tym, że starajmy się dążyć do tego, żeby nasze parametry zachowywały naszą homeostazę ustrojową. Czyli żeby nasza masa ciała, nasze ciśnienie tętnicze, nasze lipidy, nasz cukier naczczo, albo lepiej hemoglobina glikowana w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Tam jeszcze jest parę innych. No obwód talii kiedyś próbowano tam mężczyznom przypisać nie więcej niż 84 chyba, jeśli się nie mylę. Widzę, że pan spogląda na zegar i to już jest pewnie czas, żeby swój
jeszcze mamy czas chwilę, panie profesorze.
Bardzo proszę.
Ale wróćmy do tego, co już padło w naszej rozmowie. Pandemia, która już w tej chwili zbiera, oprócz tego swojego tragicznego żniwa, to jednak to drugie, które odbije się w kondycji społeczeństwa.
No niestety, odbije się w różnych obszarach. Między innymi w obszarach kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w zakresie... Jestem szczęśliwym dziadkiem dwóch wnuczek, 7,5 i 4. I tutaj brak normalnego uczestnictwa w tak zwanym życiu grupowym, rówieśniczym, to moim zdaniem odbije, ale zobaczymy, może to jest
nadrobimy.
Tylko... Może nadrobimy, może to jest defetyzm i nie powinienem o tym mówić, ale te relacje nie są normalne, bo normalne relacje to są lekcje, przerwy, potem szarpanie się na przerwach, harmidor olbrzymi, później jest dzwonek i wszyscy wracają do zajęć. Przynajmniej ja pamiętam to jako normalność mojej szkoły. No dobrze, ale kiedy to było? Jeśli chodzi zaś o to, że przybieramy na wadze w związku z epidemią COVID, no to robimy na własne życzenie. Na własne życzenie. Po pierwsze, można ograniczyć spożycie kalorii. Po drugie, można chodzić na spacery. I to właściwie te 10 tysięcy kroków, które nam wystuka nasz jakiś tam krokomierz, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. No można nawet parkować auta dalej, ale proszę zaproponować to właścicielom samochodów, żeby dalej stawiali auta i chodzili do pracy pieszo. No to zobaczy pan, co panu powiedzą. Czy usłyszy pan raczej, przepraszam.
To dowód na to, że jeszcze sporo przed nami.
No chyba tak.
Bardzo dziękuję za udział w programie. Profesor Mirosław Jabłoński, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję państwu.
Bardzo dziękuję, Wojciech Brakowiecki. Do usłyszenia.